Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Partnerem podcastu jest Dr. Smile, producent nakładek ortodontycznych.
Dzień dobry Państwu, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej, OSIS, podcast Stomatologia, Implanty, Nauka, Biznes. Dzisiaj naszym gościem jest pani profesor Małgorzata Pichut, kierownik Katedry Protetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witamy serdecznie pani profesor, witamy Małgosiu.
Bardzo serdecznie witam Państwa.
I dzisiaj, proszę Państwa, mamy temat zaburzenia czynnościowe. I bardzo proszę, abyś opowiedziała, które z nich są najczęstsze, jak się objawiają, do czego mogą doprowadzić, jeśli nie są leczone, i z kolei jak je leczyć, jak je korygować. Bardzo proszę.
Zaburzenia skroniowo-żuchwowe to schorzenie o wieloczynnikowej etiologii, które dotyczy zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu stawów skroniowo-żuchwowych, mięśni żucia, czyli mięśni unoszących żuchwę, oraz okolicznych struktur anatomicznych. Dysfunkcje narządu żucia dotykają osób bardzo wrażliwych emocjonalnie, ponieważ jest to związane z pewnego rodzaju kondycją psychoemocjonalną potencjalnych pacjentów, i osób bardzo podatnych na stresory, jak również ludzi, którzy nie mają umiejętności dobrego radzenia sobie ze stresem.
Pytanie. Przepraszam bardzo, będę wtrącał. Czyli jak wyglądałby typowy pacjent z tymi zaburzeniami?
Tak, tu o objawach zaraz powiemy. Przede wszystkim objawy to ból mięśni żucia, czyli mięśni, które unoszą żuchwę, czasami bywa tak ostry, że nawet może być mylony z ostrym zapaleniem miazgi. Inne objawy to trzaski w obrębie stawów skroniowo-żuchowych, które są skutkiem uszkodzenia więzadła tylnego krążka oraz na przykład ograniczenia zakresu odwodzenia żuchwy, to już bardziej zaawansowana postać właśnie przemieszczenia krążka z zablokowaniem.
A prozaicznie te osoby zgłaszają się i na co narzekają? Że boli ich głowa, że boli ich co? Bo
tak,
raczej nie mówią, że boli ich
pokazują okolice policzka i okolice przed uchem. Ból głowy może temu towarzyszyć. Objawy akustyczne, gdzie pacjenci nazywają to prawidłowo trzaskami. Mówią, że to są trzaski w szczęce, no ale oczywiście my wiemy, że to są trzaski w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych, trudności w rzuciu pokarmu i często ograniczenia ruchomości żuchwy, czyli pacjent nie ma swobody w tym, żeby ugryźć pęs bułki czy kanapki.
Czyli te dolegliwości pojawiają się wówczas, kiedy on je, prawda? Te bóle.
Tak, podczas ruchów żuchwy, tak jest.
A czy one pojawiają się w nocy też, w spoczynku?
Ból samoistny może występować w okresie spoczynku nocnego, natomiast najczęściej pacjent relacjonuje o dolegliwościach bólowych po przebudzeniu, czyli niestety podczas nocy występują parafunkcje okluzyjne, czyli zgrzytanie, stukanie, zaciskanie zębów, które nie do końca jest przez pacjentów uświadomione, i po przebudzeniu pacjent odczuwa ból, bo właśnie w nocy te mięśnie bardzo intensywnie pracowały w tak zwanej pracy skurczowej. To są objawy.
I wspomniałeś, że
nieleczone mogą doprowadzić do poważnych zmian. Oczywiście jest to uzależnione od możliwości adaptacyjnych każdego pacjenta, również możliwości adaptacyjnych narządu żucia i kondycji psychoemocjonalnej. My dzisiaj uważamy, że bardzo duży procent czynników etiologicznych to właśnie słabsza kondycja psychoemocjonalna. Nie tylko miejscowa, na przykład niewartościowość tkanki łącznej w okolicach stawu, ale między innymi trudności w radzeniu sobie ze stresem, duża wrażliwość, duże natężenie stresorów, na którego jest narażony pacjent.
Czyli wrażliwe osoby, tak? Takie osoby
tak,
przeżywające.
To dotyka osób bardzo wrażliwych emocjonalnie. Jeżeli ktoś jest gruboskórny, niczym się nie przejmuje, nie bywa pacjentem z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi.
A czy można by jakąś fizjonomię do tego dopasować, na przykład, że co to są osoby drobne jakieś, czy to...
Nie, absolutnie. Tutaj nie ma zależności co do budowy i typu ciała, natomiast bywa tak, że osoby, które są bardzo dobrze zbudowane, są bardzo kruche emocjonalnie i odwrotnie. Bardzo wątłej budowy są bardzo mocne w swojej psychice, czyli tutaj taka zależność nie występuje. Natomiast niestety jest to takie schorzenie, które należy leczyć, ponieważ samoistnie ono nigdy nie mija i wymagane jest specjalistyczne leczenie właśnie stomatologiczne. Głównie zajmują się tym protetycy, które my zalecamy jako stosowanie różnych aparatów, które nazywamy szynami zgryzowymi. Stosujemy toksynę botulinową w iniekcjach domięśniowych, do mięśni żwaczy i skroniowych, czyli tych najmocniejszych unoszących żuchwę. Stosujemy rehabilitację fizjoterapeutyczną. No i mamy pewną grupę zaleceń dla samego pacjenta, gdzie pacjent powinien podjąć jakby samoleczenie w postaci ćwiczeń relaksacyjnych, gorących okładów, takich zasad, które dotyczą higieny snu. Jest to dosyć złożone, jeżeli chodzi o właśnie leczenie.
A w jakim procencie występuje to u pacjentów, których widzicie na co dzień, których nasi słuchacze mogą u siebie w gabinecie, mają pacjentów? Jak często to występuje?
Niestety ilość pacjentów z dysfunkcją stale wzrasta. Obniża się wiek tych pacjentów i wzrasta postać bólowa. Obecnie uważa się, że około 32% populacji to są postacie bólowe dysfunkcji, czyli zaburzeń skroniowo-żuchwowych. Natomiast u 42% występują pojedyncze objawy, które niekoniecznie są zauważane. Pacjent nie wie, że dzieje się coś złego, na przykład właśnie objawy w postaci trzasku w obrębie stawów. Często pacjenci nie wiedzą o tym, że jest to już symptom, który powinien zaprowadzić nas do lekarza. Myślą pacjenci, że to jest coś przemijającego, przejściowego, tak jak czasami trzaski na przykład w dłoniach czy stopach. Natomiast niestety te trzaski świadczą już o dużym stopniu zaawansowania zmian patologicznych w obrębie stawu.
Czyli praktycznie co trzeci pacjent może mieć takie dysfunkcje.
Pojedyncze objawy, które nieleczone niestety potęgują się. Czyli powinniśmy edukować naszych pacjentów, z jakimi objawami powinni zgłaszać się do specjalisty.
A proszę powiedz, jeżeli pacjent nie zgłasza takich dolegliwości jak ból czy trzaski, to czy są jakieś znaki, jak robimy normalne badanie, czy nawet leczenie, czy jest coś w uzębieniu na zębach, czy są starte, czy coś, co może nas nakierować na to, że ta dysfunkcja może być?
Z pewnością badanie wewnątrzustne odgrywa bardzo ważną rolę w diagnostyce specjalistycznej dysfunkcji i takimi objawami, które świadczą o bardzo częstym zaciskaniu zębów, czyli o występowaniu parafunkcji zwarciowych, jest patologiczne starcie zębów pojedynczych grup lub uogólnione. Typowe objawy to objawy ubytków klinowych, które no, często nawet nie są leczone ze względu na brak świadomości pacjentów. To recesje dziąsłowe, które również świadczą o tym, że te zęby są przeciążone. Natomiast bardzo niekorzystne są nieuzupełnione braki zębowe. Też pacjent często mówi, że nie wiedział o tym, że w przeszłości, jak został usunięty ząb szósty w łuku górnym lub dolnym, że należało natychmiast uzupełnić te braki zębowe. One sprawiają, że obciążenie stawów wzrasta ponad normę fizjologiczną. Czyli są takie objawy, które świadczą właśnie o szkodliwym występowaniu parafunkcji, a która prowadzi z czasem do powstania i rozwoju zaburzeń skroniowo-żuchwowych.
Czyli praktycznie jeżeli widzimy takie znaki przy badaniu wewnątrzustnym, jeżeli co trzeci pacjent, to praktycznie każdego pacjenta można by pod tym kątem też jakby diagnozować.
Diagnozować, tak, tak.
I teraz, jeżeli pacjent nie zgłasza dolegliwości, jeżeli nic nie zrobimy, to te dolegliwości nasilają się. Jakie mogą być późne konsekwencje?
Tak, z czasem one się nasilają, tak jak wspomniałam, one nigdy nie mijają samoistnie. One wymagają leczenia. Mamy takich pacjentów, którzy na przykład podjęli leczenie kilka lat temu, zaniechali bardzo szybko, bo doszli do wniosku, że nie jest to dla nich poważny problem i na przykład po 2-3 latach wracają, gdzie te dolegliwości są już o znacznym nasileniu, gdzie sami pacjenci mówią, że bardzo żałują tego, że jednak wówczas wcześniej nie podjęli tego leczenia. Trudno jest dokładnie to generalizować, że będzie tak czy tak. Tak jak wspomniałam, to jest zależne od możliwości adaptacyjnych każdego z nas i możliwości adaptacyjnych występujących w układzie stomatognatycznym, ale generalnie najbardziej zaawansowaną postacią zaburzeń skroniowo-żuchwowych jest właśnie przemieszczenie krążka z zablokowaniem, które manifestuje się ograniczeniem zakresu rozwarcia szczęk. No i oczywiście towarzyszy temu bardzo ostry ból, więc to już nie ma wątpliwości, że pacjent poszukuje pomocy u nas w takiej sytuacji, ponieważ no, ma ogromne kłopoty i trudności w rzuciu pokarmów. No i ten ból uniemożliwia mu wykonywanie codziennych czynności zawodowych, obowiązków zawodowych, no i fizjologicznych, takich jak mowa czy spożywanie pokarmu.
A ta skrajna sytuacja, to czy ona już wymaga jakiejś interwencji chirurgicznej, czy to można zachowawczo jeszcze leczyć, usunąć skutki tej dolegliwości?
Próbujemy zachowawczo, rzadko kierujemy pacjentów do zabiegów chirurgicznych. Wtedy próbujemy aktywnie, manualnie odblokować krążek i stosujemy tak zwane szyny natychmiastowe, które potem są zmieniane w szyny akrylowe, użytkowane przez wiele miesięcy. Natomiast no, niepowodzenie czy powtarzające się nawroty, których na szczęście jest bardzo mało, mogą stanowić wskazanie do interwencji chirurgicznej. Ale to się zdarza bardzo rzadko.
Wspomniałaś,
najczęściej tak? wielokierunkowe działanie, czyli szyna, toksyna, rehabilitacja fizjoterapeutyczna, ćwiczenia wykonywane przez pacjenta, najczęściej to wszystko też kumuluje się jako efekt pozytywny. Czyli jesteśmy w stanie sobie poradzić metodami zachowawczymi. Oczywiście przy przestrzeganiu zaleceń lekarskich, bo nie każdy pacjent natychmiast ufa temu, że to jest niezbędnie konieczne do tego, żeby pozbyć się właśnie zaburzeń skroniowo-żuchwowych.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Może to jest jakby mój pogląd z przeszłości, ale ludzie idąc do stomatologa, to idą po to, żeby usunąć ból albo żeby zrobić sobie piękniejsze zęby, ewentualnie uzupełnić ubytki, prawda? I jakby mało kto, tak mnie się wydaje przynajmniej, wie, że właśnie stomatolog może pomóc mu w tych bólach. Czy na przykład ci ludzie spotykały się, że oni chodzili gdzieś indziej, do innych poradni ogólnomedycznych czy laryngologicznych, bo jeżeli to są bóle w okolicy ucha, wtedy ludzie mogą kojarzyć to z uchem. I na przykład tak jak pacjenci niekiedy mają zawroty głowy czy zaburzenia wzrokowe, idą do okulisty i okazuje się, że to są na przykład zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie szyjnym, prawda? Powiedz bardzo proszę,
Niestety bywa, że pacjent trafia do stomatologa dopiero jako do kolejnego lekarza. Czyli najczęściej jest to, tak jak wspominałeś, pierwszy laryngolog, ewentualnie ortopeda, no chirurg i w którymś momencie zostanie pacjent skierowany właśnie do stomatologa ze względu na bardzo bliską lokalizację anatomiczną stawów skroniowo-żuchwowych i ucha wewnętrznego. Mamy całą grupę objawów o typie laryngologicznym, właśnie takich jak zawroty głowy, szumy i upośledzenie nagłe słuchu. Natomiast jeżeli zostaną wykluczone przyczyny laryngologiczne takich objawów, to wówczas pacjenci są kierowani do nas właśnie celem konsultacji i całe szczęście, bo wtedy możemy rozpocząć diagnostykę specjalistyczną i leczenie.
A jeżeli mogłabyś powiedzieć statystycznie, ilu pacjentów zgłasza się w pierwszej kolejności, czy w pierwszej kolejności relacjonuje, przedstawia te dolegliwości do stomatologów, a ilu jakby wy jesteście już dopiero drugim lekarzem albo trzecim kontaktem medycznym?
Ja myślę, że około połowa pacjentów, którzy cierpią na zaburzenia i docelowo są leczeni w naszym instytucie, trafia do nas jako do pierwszej lekarza w pierwszej kontakcie, a połowa niestety trafia dopiero po wędrówce do innych lekarzy. To myślę, że to około 50% pacjentów.
To mówimy tutaj o dosyć dużym problemie.
Proszę, proszę Państwa,
bo mówimy co trzeci pacjent stomatologiczny, albo tak jak wspomniałaś, 42% pacjentów ma objawy, może mieć te objawy.
Tak, pojedyncze lub więcej.
Także no tu ogromne pole działania. A proszę powiedz, jak jest w programie nauczania na studiach? Czy ten temat on jest jakby dostatecznie poruszany na tyle, że stomatolodzy, jeśli zaczynają już pracę, oni mają taką świadomość, żeby zwracać uwagę na to u pacjentów i pytają, rozmawiają?
Tak, ogólnopolski program nauczania w dziedzinie protetyki stomatologicznej absolutnie posiada w swoim składzie tak zwane specjalistyczne seminaria, które są poświęcone różnym kierunkom działań protetycznych, takich jak implantoprotetyka, jak leczenie zaburzeń skroniowo-żuchwowych, jak leczenie stomatopatii protetycznej, rehabilitacja pacjentów pooperacyjnych. My przewidujemy właśnie podczas edukacji piątego roku studentów, czyli już kończących studia stomatologiczne, takie oczywiście w zakresie podstawowym, ale te wiadomości są bardzo szeroko omawiane na wykładach, seminariach i na zajęciach. Także tę podstawową bazę wiadomości student uzyskuje. Natomiast trzeba powiedzieć, że może obecnie jest troszkę łatwiej zdobyć dobre podręczniki w tej dziedzinie, ale do niedawna nie była to taka łatwa sprawa, bo niektóre podręczniki były napisane dla specjalistów, które były dostępne w języku polskim. Natomiast nie jest to łatwa dziedzina leczenia ze względu na złożoność tego, etiologiczną złożoność tego korzenia.
Tutaj przypomniała mi się taka anegdota jeszcze z czasów studiów w Krakowie i rozmawialiśmy chyba w międzynarodowym gronie o podręcznikach, bo jak studiowałem medycynę, miałem dostęp również do podręczników amerykańskich i pamiętam stwierdzenie jednego z naszych profesorów, który powiedział: słuchaj, te podręczniki amerykańskie, ja wiem, że ci, którzy je czytają, oni je lubią, bo one są napisane bardzo prostym językiem i to się łatwo czyta. Nasze podręczniki niekiedy są zbyt trudne dla studentów. Mówi, wiesz dlaczego? Dlatego, że profesorzy piszą te podręczniki trudnym językiem, żeby nie narazić się na śmieszność, w cudzysłowie, kolegów innych profesorów. W związku z tym to jakby jest to prezentowanie pewnych zagadnień, ale dla ludzi, którzy już są w temacie i to są specjalistami. No. O botulinie.
Obecnie mamy już bardzo dobre podręczniki w języku polskim, które traktują o takiej diagnostyce i leczeniu pacjentów z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi.
A powiedz proszę, a są jakieś szkolenia, jakieś kursy na YouTubie, coś ciekawego, czy jakby przeglądałaś, widziałaś
tak,
coś?
One są dostępne, tak, są dostępne. Oczywiście są propagowane przez różne ośrodki. Są również szkolenia w ramach specjalizacji i one są też dostępne, także zapraszamy na tego typu szkolenia. Natomiast na pewno dostęp do tej wiedzy jest obecnie zdecydowanie bardziej ułatwiony w porównaniu do zamierzchłych czasów typu 20-30 lat.
Pamiętam te skrypty, mam teraz przed sobą właśnie te biało-niebieskie z Akademii Medycznej, tak, w Krakowie, gdzie to były takie kruki, ja już nie wspomnę anatomii Bochenka, gdzie to dopiero trzeba było zachodu, żeby zdobyć podręczniki. I Małgosiu, chciałbym teraz, pomówmy o botulinie, bo przed naszym podcastem rozmawialiśmy w kontekście zabiegów natychmiastowego obciążenia implantów, a dokładnie w kontekście Olon4, Paulo Malo i pewnego projektu, który mamy zacząć z tobą w Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego odnośnie pełnej rehabilitacji. To jest pewnie najbliższa przyszłość i wtedy wspomniałaś, że botulina, jeżeli mówimy o natychmiastowym obciążeniu, to co z botuliną?
Tak jest. Trzeba wspomnieć, że w warunkach fizjologicznych mięśnie żucia, czyli mięśnie przywodzące żuchwę, generują około 240 newtonów w okolicach zębów siecznych, natomiast 460 do 500 newtonów w okolicach zębów bocznych. U pacjentów, u których występują parafunkcje zwarciowe, to nie muszą być już pacjenci, którzy mają rozwinięty zespół zaburzeń skroniowo-żuchwowych, te siły są dziesięciokrotnie wyższe. One często przewyższają 1000 newtonów, czyli jest to bardzo wysoka wartość. Dlatego w takich przypadkach bardzo pomocnym jest toksyna botulinowa, która wymusza farmakologiczną relaksację mięśni żucia. Czyli pacjent pomimo chęci zagryzienia nie wygeneruje nam takich bardzo wysokich wartości sił zgryzowych, co może być kluczową rolą w ochronie świeżo wszczepionego implantu i przy obciążeniu natychmiastowym odbudowie protetycznej. I wtedy stwarzamy zdecydowanie lepsze warunki do wgrajania tego implantu w kości. Dlatego tak naprawdę toksyna botulinowa według mnie może być i powinna być bardzo szeroko stosowana w zabiegach implantacyjnych, czy bezpośrednio po implantacji, czy tuż przed, w momencie, kiedy planowane są natychmiastowe obciążenia, takie jak na przykład właśnie w przypadku Olon4.
Pamiętam, że jak rozmawialiśmy o tych natychmiastowych obciążeniach, to zawsze wykładowcy, oni rekomendują, żeby pacjentom rekomendować, nakazywać tak zwaną miękką dietę, soft diet. Tylko jeden zapytał, dobrze, ale czy tłumaczycie pacjentom, co to jest ta miękka dieta? Bo w Stanach dla Amerykanina miękka dieta to znaczy miękki hamburger.
Tak, miękka dieta na pewno jest wskazana, natomiast tutaj mówimy o nawykach, które często pojawiają się bez świadomości pacjentów. Czyli po pierwsze, może to być zaciskanie czy zgrzytanie zębami podczas odpoczynku nocnego. W czasie snu pacjent właśnie nie będzie nawet pamiętać o tym, a może narazić nową strukturę implantoprotezy właśnie na znaczny stopień destrukcji, to też bywają parafunkcje okluzyjne, które są całkowicie nieuświadomione w czasie dnia. Często jak pytamy podczas badania podmiotowego pacjentów, czy pan zaciska, stuka, zgrzyta zębami, w większości pacjenci odpowiadają nie, nie mam takiego nawyku.
No bo nie pamiętają, natomiast nie wiedzą, co robią w nocy, prawda?
Natomiast w momencie, kiedy pacjent otrzymuje od nas aparat okluzyjny, czyli szynę, to często na pierwszej wizycie mówi, to dopiero teraz ja widzę, jak często zaciskam zęby, kiedy mam użytkować prawie całodobowo szynę. Także tutaj miękka dieta jest jak najbardziej wskazana, ale tak naprawdę walczymy o obniżenie sił zgryzowych i o obniżenie patologicznych wysokich wartości napięcia mięśniowego właśnie poprzez leczenie farmakologiczne i wymuszenie farmakologiczne relaksacji i obniżenia wartości napięcia mięśni, które przywodzą żuchwę. Także ten lek jest bardzo korzystny w swoim działaniu właśnie w takich przypadkach, gdzie planujemy zabiegi natychmiastowego obciążenia.
I on nam zapewni bezpieczeństwo tych odbudów z jednej strony i powodzenie leczenia, tak samo jak komfort,
się, tak.
Dokładnie, i komfort pacjenta. A jak długo działa takie wstrzyknięcie i ile tego się robi? Na przykład gdybyśmy zrobili natychmiastową odbudowę w żuchwie albo w szczęce. Jak to praktycznie wygląda? Wstrzykujemy ile? Raz, dwa razy po prawej, po lewej?
Czas działania farmakologicznego toksyny obliczany jest na okres 3 do 4 miesięcy. Czasami możemy jeszcze troszkę utrzymać działanie, kiedy zaczyna się 5. miesiąc. Ale nie jest to dłuższe działanie niż 5 miesięcy. Tak naprawdę 3 do 4 miesięcy.
Czyli jeden zabieg i mamy pacjenta zabezpieczonego na kilka miesięcy, tak?
Tak jest, tak jest. To jest minimum 3 miesiące. I teraz mamy konkretne dawki, które są bezpieczne, które są najniższe przy najwyższej efektywności, żeby również nie przedawkować tego leku, bo nie jest on obojętny. Oczywiście jak w każdym przypadku musimy rozważyć przeciwwskazania do jego zastosowania. Natomiast to są iniekcje do mięśni żwaczy lub do mięśni żwaczy i skroniowych, czyli po 2 nakłucia w jeden i 2 nakłucia w drugi mięsień. Natomiast pacjent nie odczuwa żadnych przykrych dolegliwości poza samą iniekcją, czyli no to tak jak zwykle
ukłucie,
tak. Natomiast nie wiąże się to z żadnym negatywnym następstwem. Jeżeli zabieg jest prawidłowo wykonany, to oczywiście nie zdarzają się powikłania, bo są to duże, łatwo dostępne mięśnie. Także my najczęściej w tych stomatologicznych wskazaniach nie spotykamy powikłań po zastosowaniu iniekcji toksyny botuliną.
Gdzie się tego nauczyć?
No zapraszamy do Krakowa i na szkolenia.
I stronę podaj bardzo proszę, gdzie ludzie mogą znaleźć informacje o tym.
Wykonujemy szkolenia, przeprowadzamy szkolenia w Instytucie Stomatologii, no i również w ośrodku prywatnym.
I stronę mogą się www do ośrodka prywatnego. Bardzo proszę, bo zasygnalizowaliśmy problem i nie możemy ludzi zostawić bez informacji i tych, którzy są zainteresowani, gdzie można tego się nauczyć. Czyli www.
Estetyka twarzy pisane łącznie.pl.
Estetyka twarzy.pl. Fantastycznie. A jeżeli ktoś lubi do Instytutu Stomatologii, to musi wejść na stronę Instytutu i zobaczyć, kiedy takie szkolenia odbywają się.
Tak, kontaktować się z sekretariatem Katedry Protetyki.
Fantastycznie. Bardzo dziękuję na tym. I tutaj zrobiliśmy wstęp do następnego odcinka. Tak przynajmniej mnie się wydaje z tą botuliną,
tak,
że powoli wchodzimy do następnego odcinka, ale póki co to bardzo dziękuję. Dziękuję
bardzo
Państwu.
Dziękuję.
Dziękuję Pani Profesor. I spotykamy się w następnym odcinku, gdzie botulina wprowadzi nas w temat
medycyny estetycznej.
Medycyny estetycznej. Dziękuję bardzo i do usłyszenia
bardzo
wkrótce.
Dziękuję.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia.
Partnerem podcastu jest Dr. Smile, producent nakładek ortodontycznych. Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.